A dzisiaj dzień z nauką, bo to jest dzień urodzin Mikołaja Kopernika, więc do miasta Mikołaja Kopernika, do Torunia dzwonimy. Profesor Grzegorz Kalwasz jest przy telefonie, fizyk, Uniwersytet Kopernika oczywiście w Toruniu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To od czego zacząć? Może od pytania, czego nie wiedział Kopernik?
Panie redaktorze, wbrew pozorom Kopernik wiedział mnóstwo rzeczy i w jego wielkim dziele, chciałem dodać jedynym, ale jest tak wielkie, że musiało być jedyne, jest zawarte tyle idei, że starczyło nam prawie, że aż do dzisiaj. Mówi się, że Kopernik wstrzymał Słońce ruszył Ziemię, taki wierszyk, ale nawet na pomniku Kopernika jest napisane więcej. Napisane po łacinie, wstrzymał Słońce i całe niebo. Bo pytanie, które postawił Kopernik, było następujące. Mówicie, że gdyby Ziemia się kręciła, to rozpadłaby się na kawałki. I Kopernik wówczas stawia pytanie. A niebo, które jest znacznie, znacznie większe niż Ziemia, czyż nie rozpadłoby się na kawałki? I to pytanie powtarza trzy razy w swojej pracy, pisząc tak. Czyż niebo, których rozmiarów nie znamy lub nawet znać nie możemy? Trzy razy pojawia się po łacinie stwierdzenie, że rozmiarów nieba znać nie możemy. Ludzie byli przekonani, że możemy znać rozmiary nieba jeszcze 100 lat temu. Jeszcze 100 lat temu fizyka nie zabraniała znać rozmiarów nieba. Od 100 lat dopiero wiemy, że wszechświat się rozszerza, potrafimy zajrzeć daleko w głąb wszechświata i potrafimy zajrzeć daleko w przeszłość wszechświata. Potrafimy zajrzeć 13 miliardów lat świetlnych daleko i 13 miliardów lat temu wstecz, ale dalej nie. Bo dalej wszechświat może istniał, ale prędkość światła nie pozwala nam, żeby zajrzeć dalej. Czyli najbardziej genialne stwierdzenie Mikołaja Kopernika, nie możemy znać rozmiarów wszechświata.
I nie możemy poznać jego tajemnicy.
Panie redaktorze, oczywiście gdybym powiedział, że nie możemy, to by pan zapytał, dlaczego pracujemy, dlaczego mamy tylu naukowców, astronomów, astrofizyków. Poznajemy tajemnicę wszechświata, poznajemy kawałek po kawałku. Jeszcze raz powiem, że 100 lat temu nikt na świecie nie wierzył, że gwiazdy mogą zmieniać swój życiorys, tak to powiem. Arystoteles 2500 lat temu w dziele o niebie napisał coś takiego. Nam gwiazdy wydają się niezmienne, ale one żyją i cieszą się własnym życiem. Takie zdanie pojawiło się w traktacie o niebie. Nikt w to oczywiście nie wierzył. Jeszcze 100 lat temu nikt w to nie wierzył. Od mniej więcej 1923 roku wiemy, że gwiazdy prowadzą swoje życie, ewoluują, zmieniają się, żyją, rodzą się, umierają. Wiemy to od niecałych 100 lat. Ale tajniki szczegółowe, choćby na przykład jak dokładnie powstał Układ Słoneczny, dlaczego mamy 8 planet, nie więcej, nie mniej, skąd się wzięły małe planety, planetki na granicach Układu Słonecznego, tego do tej pory jeszcze nie wiemy. Pracujemy, jak to się mówi, pracujemy dla siebie, pracujemy dla państwa przede wszystkim, aby te pasjonujące zagadki, skąd się wzięliśmy, wyjaśnić, ale droga jest jeszcze długa.
Ale skąd wiemy, że wszechświat powstał 13 miliardów lat temu?
Panie redaktorze, otóż tak. Kiedy byłem dzieckiem i mój tata w 67 roku kupił pierwszy telewizor i próbował go podłączyć do anteny, to były takie mroczki, szaro-czarne, białe mroczki. Na starych telewizorach jeszcze, kto ma stary, czarno-biały czy kolorowy telewizor, bez anteny pojawiają się takie mroczki. Zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego te mroczki są takie regularne, skąd one się biorą. Okazało się, dzisiaj wiemy, że część tych mroczków pochodzi z początku Wszechświata. Otóż kiedy Wszechświat na samym początku był bardzo gorący, świecił. Ale świecił, był tak gęsty, że światło z niego nie wychodziło. Najlepszy rysunek na ilustrację gęstego Wszechświata i niewychodzącego z niego światła, bo był tak gęsty, znalazłem w Wenecji, w katedrze świętego Marka, w mozaice pochodzącej z XIII wieku, w której artysta narysował dwie kule. Jedną złotą ze złotymi promieniami i jedną czarną ze złotymi promieniami. XIII wiek, nic nie wiedziano o astronomii i astrofizyce. Tak wyglądał Wszechświat 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Czarna kula, z której nagle wyszły żółte promienie. Dokładnie żółte, bo temperatura Wszechświata wynosiła mniej więcej 11 tysięcy stopni, 11 tysięcy kelwinów, co odpowiada mniej więcej światłu żółtemu. I nagle z tego Wszechświata wyszło to żółte światło. Od tego czasu Wszechświat się rozszerzył tysiące razy i to światło, które było żółte, dzisiaj jest falą telewizyjną. Czyli włączając ten stary telewizor, widzieliśmy wiadomość, którą Wszechświat wysłał sam do siebie 13 miliardów lat temu.
Ale jak odczytali...
I teraz możemy policzyć, jaka to jest fala i wtedy wyjdzie nam te 13 miliardów, ale dowodów jest więcej.
Więcej, także mamy to całkowite fizyczne, naukowe przekonanie, że to jest, że możemy przyjąć to, że od 13 miliardów lat trwa to, w czym żyjemy.
Tak, panie redaktorze, bardzo dobrze pan to powiedział. Możemy to przyjąć. Bardzo dobrze pan to powiedział.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, ale proszę powiedzieć, czy w związku z powyższym, czy Wszechświat ma środek?
Nie. Wszechświat puchnie, ale puchnie tak jak ciasto drożdżowe. Czy ciasto drożdżowe ma środek? No mrówka, która siedzi w cieście drożdżowym, powie, że nie. My jesteśmy tą mrówką, która siedzi w rozszerzającym się Wszechświecie.
Ale dlaczego ten Wszechświat miałby się nie rozszerzać z tą samą szybkością w każdą stronę?
On im dalej od nas, tym szybciej się rozszerza. To jest jedna z kolejnych zagadek. Co więcej, ta prędkość rozszerzania się w historii 13,78 miliarda lat temu. Z taką dokładnością potrafimy powiedzieć. To rozszerzanie się w historii nie zawsze miało tą samą szybkość. Także to też wiemy, od paru lat to wiemy i za to też poszła Nagroda Nobla. Wiemy, z jaką szybkością się rozszerza. Im dalsze galaktyki, tym szybciej od nas uciekają. I wynika to z teorii Einsteina. No, mnóstwo rzeczy, większość rzeczy fizyki XXI wieku, można powiedzieć, już Einstein to przewidział.
Ale z kolei inny noblista by zadał pytanie, ale w czym ten Wszechświat się rozszerza?
O właśnie, panie redaktorze, i to jest to pytanie, że wracamy do Kopernika. Kopernik, nie mając danych doświadczalnych, oglądając ten Wszechświat, stwierdził, że my nie potrafimy ustosunkować się do tego Wszechświata z zewnątrz. Nie ma możliwości, żebyśmy na niego spojrzeli z zewnątrz. Dlaczego tak jest? No cóż odpowiem? Powiem, że równanie ogólnej teorii względności jest takie, że jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest Wszechświat albo rozszerzający się, albo zapadający. Gdyby się zapadał, to już by nas nie było. Więc z równania Einsteina wynika, że musi się rozszerzać. Ale wtedy pan zapyta, a kto Einsteinowi podsunął to równanie? Oj, będzie kolejne dobre, ale trudne pytanie.
A nie jest tak, że Wszechświat się po prostu rozszerza z szybkością światła? Tam, dokąd dociera światło, tam są granice Wszechświata?
Panie redaktorze, dobre, znowu znakomite pytanie. Tak, na granicach Wszechświata rozszerza się z prędkością światła, więc to światło do nas nie zdążyło dotrzeć. Tak? I czy tam jest dokładnie z prędkością Wszechświata, czy poza granicą widzialnego Wszechświata rozszerza się szybciej, to znowu Einstein by powiedział, że nie jest to możliwe. Nie wiemy, nie możemy wiedzieć, co jest poza granicą widzialnego Wszechświata. ci, którzy twierdzą, że wszechświat najpierw się kurczył, później się rozszerza, później znowu się będzie kurczył, albo że istnieją wszechświaty równoległe, to oczywiście są to czyste spekulacje i na to zawsze noszę w torbie brzytwę i mówię, że to jest brzytwa Ockhama, który w XIII wieku stwierdził, że nie należy tworzyć hipotez ponad to, co możemy udowodnić. Nie możemy tego udowodnić.
Ale za pomocą brzytwy Ockhama nie można policzyć gwiazd.
Potrafimy. Otóż tak, panie redaktorze, swego czasu udzielając licznych lekcji dla młodzieży, dzisiaj mamy cały dzień wykładów dla młodzieży w Toruniu, udzielając tych lekcji, wygłaszając te lekcje, pojawia się mnóstwo pytań. Lekcje są dla dzieci i dla młodzieży. Więc napisałem książkę, w której odpowiadam w dużej mierze na pytania dzieci. Jedno z pierwszych pytań jest, ile jest gwiazd na niebie? Jak na to odpowiedzieć? Odpowiadam w sposób następujący. Jeżeli spojrzycie na niebo w dużym mieście, to zobaczycie wielki wóz, 2-3 gwiazdy nad głową i tyle, bo powietrze jest zanieczyszczone. Żeby zobaczyć więcej gwiazd, należy wyjechać za miasto, najlepiej w góry. I wówczas pytanie zadałem kolegom astronomom, ile gwiazd jest widocznych gołym okiem? Na co zaczęli zastanawiać się i mówią, no z obydwu półkul to może 5000, może 5500, zależy kto ma jakie oko. Oczywiście tak, mniej więcej 5000 i to są wszystkie gwiazdy, które są od nas bardzo niedaleko. Jak bardzo niedaleko? No jeżeli Wszechświat ma rozmiar 13 miliardów lat, to drożdżówka, w której siedzimy, galaktyka, ma rozmiar 130 tysięcy lat świetlnych. Czyli gwiazd w naszej galaktyce pewno jest miliard, może 10, może 100. Tyle jest, ile ich policzymy. Jest w Teksasie wielki teleskop, który liczy, naliczył na razie 100 milionów gwiazd, ale ciągle liczy. Czyli w naszej galaktyce będzie miliard, może 10 miliardów gwiazd. Problem w tym, że takich drożdżówek jak nasza w kosmosie jest mnóstwo. 10 miliardów, a może i więcej.
A to znaczy 10 miliardów galaktyk jest...
Galaktyk. Czyli jak mama mówi dziecko, nawet gwiazdkę z nieba dałabym ci, galaktyk jest tyle, że każdy z nas może mieć własną galaktykę we wszechświecie.
A w galaktyce to jest ile takich układów słonecznych?
Więc gwiazd jest mniej więcej 10 miliardów, może 100 miliardów. To wszystko zależy od szczegółów. Układów słonecznych. To kolejne pytanie, wiemy to. Nagroda Nobla w grudniu z fizyki została przyznana za odkrycie układów planetarnych w innych gwiazdach. Pierwszy taki układ odkrył astronom pracujący w Toruniu i w Stanach Zjednoczonych. Ale dotyczył gwiazdy bardzo dziwnej, takiej starej, mocno zapadniętej. Ile jest układów planetarnych w innych gwiazdach? Niektórzy mówią, że większość gwiazd może mieć układy planetarne. Ale znowu powiedzenie może, a ma, jest zasadnicza różnica. Otóż odkryliśmy, zaobserwowaliśmy 4000 układów planetarnych. W naszej galaktyce 4000 na miliony gwiazd, które są, bo zaobserwowanie planet jest niesamowicie trudne. To jest bardzo skomplikowana technika. No, nie za tyle co dostaje się Nagrodę Nobla.
Nie mówiłem, bo 4000 układów planetarnych w galaktyce, a tych galaktyk, jeszcze raz powtórzmy, ile może być...
Galaktyk, no 10 miliardów wiemy, że na pewno.
10 miliardów galaktyk?
Tak, panie redaktorze, i w każdej 10 miliardów gwiazd. No układów planetarnych może być mnóstwo. Panie redaktorze, od razu odpowiem na pytanie, które pan ma na końcu języka. Czy istnieje życie we wszechświecie na innych planetach?
Nie miałem, ale proszę odpowiedzieć.
Otóż tak.
Być może.
To pytanie zadał wybitny pisarz katolicki, chrześcijański, Vittorio Messori. To jest osoba, z którą Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, napisał pierwszą książkę. Książka Przekroczmy próg nadziei. została napisana jako odpowiedzi, na które zadał Vittorio Messori papieżowi. I otóż Vittorio Messori pyta, między innymi zapytał dyrektora Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, profesora Coyne się nazywa, George Coyne, kilka lat temu, który pochodzi z Teksasu, jest Amerykaninem, pochodzi z Teksasu, jest zawodowym astronomem i był dyrektorem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Zapytał go, a co będzie, jeżeli zostanie odkryte życie na innych planetach? Co na to Biblia? Więc ksiądz astronom, teolog odpowiada, Biblia w tej kwestii się nie wypowiada. Biblia w tej kwestii się nie wypowiada. Co będzie, jeżeli odkryjemy życie na innych planetach? Znowu w tej swojej książce dla dzieci piszę rzecz następującą. Będą potrzebni specjaliści od biologii, od fizyki, od matematyki, ale również od języków. Ale niestety nie wiemy jakich.
Panie profesorze, a teraz jakie pytanie sobie postawili fizycy? Na jakie pytanie poszukują odpowiedzi?
Otóż tak, jak powiedziałem, od czasów Arystotelesa, od czasów Kopernika i Steina dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy, ogromną ilość wiedzy. Ta wiedza podwaja się, powiedziałbym, prawie z każdym rokiem. Ale mimo tego, że wiemy całe mnóstwo, większości rzeczy nie wiemy. Otóż wyjaśnię krótko. Widzimy światło słoneczne, wiemy, że są promieniowanie, że jest promieniowanie rentgenowskie. Z dalekich galaktyk, z tych gwiazd neutronowych dochodzi promieniowanie gamma. A oprócz tego Słońce wysyła niewidzialne cząsteczki nazywane neutrinami. Przez każdego z nas przechodzą tysiące w ciągu każdej sekundy, dziesiątki tysięcy, w ogóle tego nie czujemy, przechodzą przez całą Ziemię, ale fizycy potrafią to zarejestrować. Wielkie detektory pod Ziemią potrafią te cząstki wyłapać. Ale oprócz tego wszystko, co wiemy, okazuje się, że jest cztery razy więcej wszechświata, który oddziaływuje ze sobą grawitacyjnie, ale my go nie widzimy. Wyjaśnię. Otóż galaktyki, te drożdżówki, rozkręcone drożdżówki, rozkręcone galaktyki, kręcąc się, rozleciałyby się na kawałki z powodu siły odśrodkowej. Czyli bez wątpienia musi być coś, co je trzyma. Ale nie ma żadnej widocznej masy, która by te galaktyki trzymała razem. Mówimy o niewidzialnej masie. Tej niewidzialnej masy w galaktykach, czyli tu koło nas, w naszym sąsiedztwie, jest cztery razy więcej niż masy widzialnej. Ale wszechświat się rozszerza. I z kolei masa grawitacyjna ścisnęłaby wszechświat z powrotem w jeden punkt, dawno. Gdyby nie było jakiejś dziwnej energii, która powoduje rozszerzanie się wszechświata i powoduje, że to rozszerzanie się jeszcze przyspiesza. Otóż tej niewidzialnej energii musi być cztery razy więcej niż niewidzialnej masy. 4 razy 4 jest 16. 100 minus 16 w procentach. Otóż widzialnego wszechświata jest jedynie 4% z tego, który istnieje. Jeszcze raz muszę to powiedzieć. Otóż mamy znowu prawie absolutną pewność, że niewidzialnego wszechświata jest 96%, a widzialnego jedynie 4%. I teraz tak, co to za wszechświat, który jest dla nas niewidzialny? Mamy mnóstwo różnych pomysłów. Prześcigają się fizycy w pomysłach. Fizycy, astronomowie, kosmologowie, fizycy od cząstek elementarnych prześcigają się w pomysłach. Niestety, i tu mówię z całą stanowczością, nie mamy zielonego pojęcia. Nie mamy dobrego pomysłu. Coś jest, ale nie mamy pomysłu.
Czyli
w 2500 lat rozwoju jesteśmy prawie że w punkcie wyjścia.
Czyli jest takie miejsce, w którym anioł mógłby zamieszkać i być niewidzialnym.
O Otóż tak, to znowu pytanie, które dzieci chętnie zadają na moich wykładach i odpowiadam tak. Nie byle kto, bo wielki myśliciel, niejaki Voltaire, myśliciel oświecenia francuski, wybitny filozof, w jego słowniku filozoficznym jest stwierdzenie następujące. Nie wiemy, gdzie mieszkają anioły. Przypuszczalnie mieszkają na księżycach Jowisza, bo to było wkrótce po tym, jak Galileusz odkrył księżycę Jowisza. I wielki filozof, absolutnie niewierzący w Pana Boga ani w anioły, stawia pytanie, gdzie mieszkają anioły. Boże, na księżycach Jowisza. Dzisiaj wiemy, że na księżycach Jowisza jest zbyt zimno albo zbyt gorąco, żeby ktoś mógł mieszkać. Te anioły pewno są wszędzie. No cóż mam powiedzieć, znowu prowadząc lekcję dla dzieci, dzieci pytają, a anioły gdzie są? No pewno są wszędzie. To trzeba by zapytać waszą siostrę, nauczycielkę religii, gdzie są anioły. Tu wychodzimy już trochę poza fizykę, panie redaktorze.
I stawiamy tu kropkę, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Grzegorz Kalwasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:38.